Lekcja druga. 11 lipca. Ujmujące świadkowie. Moc osobistego świadectwa. Sobota, po południu, 4 lipca. Tekst pamięciowy. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Dzieje apostolskie 4, 20. Osobiste świadectwo posiada niezwykłą moc. Gdy nasze serca są ogrzane miłością Chrystusa, a my zostaliśmy przemienieni dzięki Jego łasce, mamy coś ważnego do powiedzenia o Nim. Opowiadanie o tym, co Jezus uczynił dla świata, to nie to samo, co opowiadanie o tym, czego dokonał On dla nas osobiście. Trudno spierać się z czyimś osobistym doświadczeniem. Ludzie mogą podważać Twoje poglądy teologiczne czy interpretacje danego tekstu biblijnego, a nawet kpić w ogóle z religii. Jednak jeśli potrafisz powiedzieć, kiedyś nie miałem nadziei, a teraz mam nadzieję. Kiedyś przepełniało mnie poczucie winy, a teraz mam pokój w sercu. Kiedyś żyłem bez celu, a teraz mam cel, wówczas nawet powątpiewający zostają poruszeni mocą Ewangelii. Niektórzy ludzie doświadczają niespodziewanego i dramatycznego nawrócenia, tak jak to się stało z apostołem Pawłem na drodze do Damaszku. Jednak najczęściej nawrócenie następuje stopniowo, to jest w miarę, jak człowiek nabiera zrozumienia, jak cenny jest Jezus. Człowiek wierzący wyraża w ten sposób głębokie uznanie dla Jego zdumiewającej łaski oraz okazuje najwyższe poczucie wdzięczności za zbawienie dane przez Niego. Chrystus zmienia kierunek naszego życia. To właśnie świadczenia o tym fakcie świat tak bardzo potrzebuje i za nim tęskni. Niedziela, 5 lipca. Niezwykli świadkowie. Przeczytaj Ewangelia Marka 5:15-20. Jak myślisz, dlaczego Jezus posłał człowieka uwolnionego od demonów do dziesięciogrodzia, by składał świadectwo członkom swojej rodziny i znajomym, zamiast zabrać go ze sobą, by wzmacniać osobiście jego nowo odkrytą wiarę? Ewangelia Marka 5:20. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Dziesięciogrodzie to tłumaczenie greckiej nazwy Dekapolis, deka, 10 oraz polis, miasto. W pierwszym wieku naszej ery w regionie tym, jak łatwo się domyślić, znajdowało się 10 miast rozciągających się wzdłuż brzegu Jeziora Galilejskiego. Miasta te łączyły wspólny język i wspólna kultura. Uwolniony od mocy demonów był znany ludziom w tamtym regionie. Budził grozę w sercach miejscowej ludności swoim nieprzewidywalnym i gwałtownym zachowaniem. Jezus dostrzegł w nim pragnienie czegoś lepszego, więc dokonał cudu i wyzwolił go z mocy demonów, które znęcały się nad nim i posługiwały się nim, by prześladować innych ludzi. Gdy mieszkańcy pobliskiego miasta i okolicznych wiosek usłyszeli, że Jezus pozwolił demonom wejść w stado świń, wskutek czego biedne zwierzęta rzuciły się z urwiska do jeziora, przyszli, by zobaczyć to na własne oczy. W Ewangelii Marka 5:15 czytamy, i przyszli do Jezusa, i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów, i zlękli się. Ów nieszczęśnik był zupełnie uzdrowiony, fizycznie, umysłowo, emocjonalnie i duchowo. Istotą Ewangelii jest odrodzenie ludzi złamanych przez grzech do pełni, którą zaplanował dla nich Chrystus. Kto mógłby lepiej dotrzeć do mieszkańców dziesięciogrodzia niż uzdrowiony opętaniec, który z łatwością mógł wydawać świadectwo w całym tym regionie? Będąc świadkami Chrystusa, mamy opowiadać to, co wiemy oraz co sami widzieliśmy, słyszeliśmy i odczuwaliśmy. Gdybyśmy szli krok w krok za Jezusem, moglibyśmy mówić o drodze, którą nas prowadzi. Jesteśmy w stanie opowiedzieć, w jaki sposób poddawaliśmy próbom Jego obietnice i uznaliśmy je za prawdziwe. Możemy dać świadectwo temu, co wiemy o łasce Chrystusa. To jest świadectwo, do którego wzywa nas Pan i bez którego świat ginie. Bóg często posługuje się niezwykłymi świadkami, którzy zostali przemienieni dzięki Jego łasce. Przez nich Bóg zmienia świat. Jaka jest historia Twojego nawrócenia? W jaki sposób opowiadasz innym o tym, jak stałeś się chrześcijaninem? Co możesz opowiedzieć komuś, kto nie zna doświadczenia nawrócenia, i jak taka osoba może skorzystać z Twojego doświadczenia? Poniedziałek, 6 lipca. Głoszenie zmartwychwstałego Chrystusa. Wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia dwie Marie pospiesznie udały się do grobu, w którym pochowano Jezusa. Nie spodziewały się tam niczego nadzwyczajnego. Niedawno jego posiniaczone, poranione i bezwładne ciało zostało złożone do zimnego grobu. Scena ukrzyżowania wciąż napełniała ich serca przerażeniem i bólem. Szły, by spełnić swój obowiązek. Pogrążone w smutku spieszyły, by namaścić jego ciało zgodnie ze zwyczajem pogrzebowym, jako że nie zdążyły tego uczynić wcześniej. Ponury mrok zniechęcenia przytłaczał je. Były zrozpaczone. Przyszłość jawiła się im jako niepewna i beznadziejna. Gdy przybyły do grobu, ze zdumieniem spostrzegły, że jest otwarty i pusty. Mateusz, opisując wydarzenia poranka zmartwychwstania, zanotował: Ewangelia Mateusza 28:5-6. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: do wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych. Kobiety ogarnęła nieopisana radość. Czarna chmura smutku znikła zupełnie i blask słońca zalał poranek zmartwychwstania. Noc przygnębienia minęła. Szczęście rozjaśniło ich twarze, a radosna pieśń zajęła miejsce z żałoby. Przeczytaj Ewangelia Marka 16:1-11. Jak dwie Marie zareagowały na wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ewangelia Marka 16:1-11. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu. I mówiły do siebie: któż nam odwali kamień od drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich: nie trwóżcie się. Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego, wstał z martwych, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. A wyszedłszy, uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie, i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. Gdy Maria Magdalena ujrzała zmartwychwstałego Chrystusa, poszła o tym opowiedzieć. Dobrą nowiną należy się dzielić, więc nie potrafiła milczeć, Chrystus żyje. Jego grób jest pusty. Świat musi się o tym dowiedzieć. Gdy na drodze swojego życia spotykamy zmartwychwstałego Chrystusa, także musimy pójść i opowiedzieć o tym, gdyż dobra nowina musi być ogłoszona. To zdumiewające, że choć Jezus wielokrotnie zapowiadał swoim uczniom, że zostanie zabity i zmartwychwstanie, ci wybrani świadkowie Jezusa nie uwierzyli świadectw u Marii. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. Ewangelia Marka 16:11. Skoro nawet uczniowie Jezusa nie uwierzyli od razu, nie powinniśmy się dziwić, że inni ludzie też nie przyjmują natychmiast słów naszego świadectwa. Kiedy ostatnio zdarzyło ci się, że twoje świadectwo zostało odrzucone czy zlekceważone? Jak na to zareagowałeś i czego nauczyłeś się z tego doświadczenia? Wtorek, 7 lipca. Zmienieni ludzie zmieniają świat. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Dzieje apostolskie 4:13. Kościół nowotestamentowy rozwijał się gwałtownie. W dniu Pięćdziesiątnicy ochrzczono około 3000 ludzi. Kolejne tysiące przyłączyły się do kościoła w ciągu następnych tygodni. Przywódcy żydowscy szybko zorientowali się, co się stało. Ci nowotestamentowi i wierzący byli z Chrystusem. On ich zmienił. Zostali przekształceni przez Jego łaskę i nie potrafili milczeć. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 4:1-20. O czym jest mowa w tym fragmencie Dziejów Apostolskich? Co się stało, gdy władze usiłowały uciszyć Piotra i Jana. Jak zareagowali na to sami apostołowie? Dzieje apostolskie 4:1-20. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie, ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia, był już bowiem wieczór. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. A następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi, i uczeni w piśmie oraz Annasz, arcykapłan, i Kajfasz, i Jan, i Aleksander, i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. I postawiwszy ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, on stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem, patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli co odpowiedzieć. Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą mówiąc, cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu, i nie możemy temu zaprzeczyć, lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie, my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Ci wierzący doznali odrodzenia w Chrystusie i musieli opowiadać o tym, co ich spotkało. Piotr, pewny siebie rybak, został zmieniony przez łaskę Bożą. Jakub i Jan, synowie Gromu, którzy mieli problem z panowaniem nad sobą, zostali zmienieni przez łaskę Bożą. Wątpiący Tomasz został zmieniony przez łaskę Bożą. Apostołowie i członkowie kościoła wczesnochrześcijańskiego mieli coś do powiedzenia i nie potrafili milczeć. Zwróć uwagę na trafne stwierdzenie zawarte w poniższym cytacie, gdy człowiek przychodzi do Chrystusa, w jego sercu rodzi się pragnienie opowiedzenia innym, jak wspaniałego przyjaciela znalazł w Jezusie. Ta zbawiająca i uświęcająca prawda nie może pozostać zamknięta w jego sercu. Zwróć uwagę na słowa przywódców żydowskich zapisane w Dzieje Apostolskie 4:16. Otwarcie przyznali oni, że stał się cud, uzdrowiony człowiek stał przed nimi. Mimo to odmówili dokonania zmiany w swoim życiu. Ale nawet taki upór i otwarte zaprzeczanie faktom nie skłoniły Piotra i Jana do zaprzestania składania świadectwa. Jak poznanie Chrystusa wiąże się z dawaniem świadectwa o Nim? Dlaczego osobiste poznanie Chrystusa jest tak ważne dla skutecznego świadczenia o Nim? Środa, 8 lipca. Dzielenie się swoim doświadczeniem. W 26 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że apostoł Paweł stanął jako więzień przed obliczem króla Agrypy. Zwracając się wprost do króla, Paweł złożył osobiste świadectwo. Opowiedział o swoim życiu jako prześladowcy wyznawców Jezusa, a następnie po nawróceniu jako świadka Jezusa i jego obietnicy zmartwychwstania. Zobacz Dzieje Apostolskie 26:8. Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wzbudza umarłych? Gdy Paweł nawrócił się na drodze do Damaszku, Pan powiedział mu, po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci się pokaże. Dzieje Apostolskie 26:16. Dzielenie się naszą wiarą jest zawsze pełnym życia doświadczeniem. Jest to opowiadanie o tym, czego Chrystus dokonał w przeszłości, co czyni w naszym życiu dzisiaj i czego dokona dla nas w przyszłości. Dawanie świadectwa to nie opowiadanie o nas, ale o Bogu. On jest Bogiem, który przebacza nasze grzechy, uzdrawia nasze choroby, otacza nas łaską i dobrocią oraz obdarza nas wszelkimi błogosławieństwami. Zobacz Księga Psalmów 103:3-5. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje, On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Składanie świadectwa to po prostu opowiadanie o zdumiewającej łasce Bożej. Jest to świadectwo naszego osobistego spotkania ze zdumiewająco łaskawym Bogiem. Przeczytaj pierwszy list Jana 1:1-3 i porównaj z list do Galatów 2:20. Jakie podobieństwa dostrzegasz między tymi dwoma fragmentami listów? W czym doświadczenie Jana jest podobne do doświadczenia Pawła? Pierwszy list Jana 1:1-3. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. List do Galatów 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Choć Jan i Paweł mieli różne doświadczenia życiowe, obaj osobiście spotkali się z Jezusem. Doświadczenia z Jezusem nie były zamkniętym rozdziałem w ich życiu, czymś, co dokonało się w przeszłości i ustało. Było to codzienne doświadczanie radości w atmosferze Jego miłości i życie w świetle Jego prawdy. Czy nawrócenie może stać się jedynie minionym doświadczeniem? Przeczytaj poniższy cytat mówiący o tych ludziach, którzy sądzą, że jedyne, co się liczy, to minione doświadczenie nawrócenia. Sądzą oni, że skoro dowiedzieli się kiedyś czegoś o religii, to już nie muszą się nawracać każdego dnia. Ale prawda jest taka, że każdy z nas musi się nawrócić każdego dnia na nowo. Jakiekolwiek było twoje dotychczasowe doświadczenie, nawet jeśli było ono przejmujące i dramatyczne, dlaczego ważne jest to, byś miał więź z Panem dzień po dniu i odczuwał każdego dnia Jego obecność, Jego dobroć i Jego moc. Przedstaw odpowiedź na to pytanie podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego. Czwartek, 9 lipca. Moc osobistego świadectwa. Spójrzmy jeszcze raz na Pawła. Apostoł stanął przed Agrypą, ostatnim przedstawicielem linii królów żydowskich, Machabeuszów, i rodu Heroda. Agrypa podawał się za Żyda, ale w głębi serca był Rzymianinem. Doświadczony apostoł, utrudzony podróżami misyjnymi i noszący blizny po ranach odniesionych w walce dobra ze złem, stał tam z sercem wypełnionym miłością Bożą i twarzą jaśniejącą boską dobrocią. Mimo przeżytych prześladowań i trudności mógł teraz z całą pewnością oświadczyć, że Bóg jest dobry. Agrypa był zatwardziałym grzesznikiem obojętnym na prawdziwy system wartości. Natomiast Paweł był człowiekiem pełnym wiary, oddanym prawdzie i niezłomnym w obronie sprawiedliwości. Kontrast między nimi nie mógł być ostrzejszy. Podczas procesu Paweł poprosił o możliwość zabrania głosu w swojej obronie, a jego prośba została spełniona przez Agryppę. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:1-32. Jakie świadectwo złożył Paweł przed Agryppą? Czego możemy się nauczyć z jego słów? Dzieje Apostolskie 26:1-32. Agryppa zaś rzekł do Pawła, możesz zabrać głos we własnej obronie. Wtedy Paweł, wyciągnąwszy rękę, począł się bronić, uważam się za szczęśliwego, królu Agryppo, że mogę się dziś wobec ciebie bronić przed tym wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi, a to tym bardziej, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i spornymi zagadnieniami żydowskimi, proszę cię przeto, abyś mnie cierpliwie wysłuchał. Jakie od młodości było życie moje, jakie od początku wiodłem wśród mego narodu i w Jerozolimie, wiedzą wszyscy Żydzi, Znają mnie oni od dawna i mogliby zaświadczyć, gdyby chcieli, że żyłem według naszego najsurowszego stronnictwa religijnego, jako faryzeusz. A teraz stoję przed sądem, ponieważ pokładam nadzieję w obietnicy, danej przez Boga Ojcom naszym, której spełnienia spodziewa się dostąpić naszych 12 pokoleń, modląc się żarliwie dniem i nocą. Z powodu tej nadziei oskarżają mnie Żydzi, o królu. Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wzbudza umarłych? Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego, co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś skazywano ich na śmierć. Ja głosowałem za tym, dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną, a gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem: Kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których Ci się pokażę. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Dlatego też, król Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej, i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Z tego to powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić. Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim, nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie. To jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. A gdy on to mówił ku swojej obronie, zawołał Festus donośnym głosem: Szalejesz, Pawle. Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. A Paweł rzecze: Nie szaleję, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. O sprawach tych wie przecież król, do którego też mówię śmiało, gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie uszło jego uwagi, bo też nie działo się to w jakimś zakątku. Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz. A na to Agryppa do Pawła: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. A Paweł na to: Dziękowałbym Bogu, gdyby, niedługo czy długo, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy. I powstał król i namiestnik, i Berenika, i ci, którzy z nimi siedzieli, a gdy oddalili się, rozmawiali ze sobą, mówiąc: Człowiek ten nie popełnia nic, co by zasługiwało na śmierć lub więzienie. Agryppa zaś rzekł do Festusa: Człowiek ten mógłby być zwolniony, gdyby się nie odwołał do cesarza. Dobroć otwiera serce tam, gdzie szorstkość je zamyka. Paweł zachowywał się nadzwyczaj uprzejmie wobec Agryppy. Stwierdził, że jest on obeznany ze wszystkimi zwyczajami i spornymi zagadnieniami żydowskimi. Dzieje apostolskie 26:3. Następnie przeszedł do omówienia swojego nawrócenia. Przeczytaj historię nawrócenia Pawła w Dzieje apostolskie 26:12-18. I zwróć uwagę, jak wpłynęła ona na Agryppę w Dzieje apostolskie 26:26-28. Jak myślisz, dlaczego Agryppa zareagował w taki sposób? Co zrobiło na nim wrażenie w świadectwie Pawła? W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem: Kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. O sprawach tych wie przecież król, do którego też mówię śmiało, gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie uszło jego uwagi, bo też nie działo się to w jakimś zakątku. Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz. A na to Agryppa do Pawła: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Świadectwo Pawła o tym, jak Jezus go zmienił, zrobiło mocne wrażenie na bezbożnym królu. Nie ma świadectwa skuteczniejszego niż zmienione życie człowieka. Takie świadectwo wywiera silny wpływ na innych ludzi. Nawet bezbożny król był poruszony tym, jak łaska Boża zmieniła Pawła. Choć może sami nie mamy historii nawrócenia równie dramatycznej jak historia Pawła, to jednak wszyscy możemy opowiadać innym o tym, co znaczy poznanie Jezusa i przyjęcie odkupienia dzięki Jego krwi. Piątek, 10 lipca. Do dalszego studium. Istotą chrześcijańskiego życia jest więź z Jezusem, tak głęboka i pełna, iż pragniemy się nią dzielić. Choć właściwe zasady wiary są bardzo ważne, to jednak nie mogą być namiastką odrodzenia dokonanego przez łaskę i napełnienia miłością Bożą przez Ducha Świętego. Ellen White wyjaśniła to w sposób następujący: Zbawiciel wiedział, że żaden argument, jakkolwiek logiczny, nie zmiękczy twardych serc ani nie przebije skorupy zeświadczenia i egoizmu. Wiedział, że jego uczniowie muszą otrzymać niebiańskie wyposażenie, a Ewangelia będzie skuteczna jedynie wtedy, gdy będzie zwiastowana przez serca gorące i usta elokwentne dzięki poznaniu tego, który jest drogą, prawdą i życiem. W innej książce dodaje taką oto trafną myśl: Cudowna miłość Chrystusa stopi i pozyska serca, podczas gdy wielokrotne powtarzanie teorii nic nie daje. Niektórzy ludzie sądzą, że składanie osobistego świadectwa polega na przekonywaniu innych do prawd, które odkryli w Słowie Bożym. Choć ważną rzeczą jest to, by w odpowiednim czasie podzielić się prawdami Słowa Bożego, to jednak nasze osobiste świadectwo dotyczy bardziej uwolnienia od winy oraz doświadczenia pokoju, miłosierdzia, przebaczenia, siły, nadziei i radości, które otrzymujemy wraz z darem życia wiecznego łaskawie ofiarowanym nam przez Jezusa Chrystusa. Pytania do dyskusji. 1. Jak myślisz, dlaczego nasze osobiste świadectwo wywiera tak silny wpływ na innych? Jak świadectwa innych ludzi wpłynęły na ciebie i twoje chrześcijańskie doświadczenie? 2. Podczas pierwszej części nabożeństwa omówcie wasze odpowiedzi na ostatnie pytanie ze środowej części lekcji. Dlaczego codzienna łączność z Panem jest tak ważna nie tylko dla naszego świadectwa, ale także naszej osobistej wiary? 3. Jest rzeczą oczywistą, że mocne i przejmujące świadectwo może być świadectwem skutecznym. Dlaczego jednak pobożne życie jest tak ważną częścią naszego świadczenia o Bogu? 4. Przedstaw swoje osobiste świadectwo podczas pierwszej części nabożeństwa. Pamiętaj, że dzielisz się tym, czego Chrystus dokonał dla ciebie i kim On jest dla ciebie dzisiaj. Jak Jezus zmieniał cię do tej pory.